przed wyjściem do cerkwi.
Sława Jezusu Chrystu. Le mikrofona ojciec Anatol Szymaniuk.
Dy Anna Piotrowskaja.
Сегодня у сиропусную неделю вспоминаем об выгнании Адама от райской осолоды. У этом великим падении затемнилася першапачатковая пригожасть человечества, а змрочився прабатьковский розум, однак не пропав зусім. Тому сяде тады Адам и, плачучи по райской осолоде, бе руками по твари, приговорваючи милосердный, даруй мне упавшему. Все мы у Адаме сгрешили и позбавляемся славы Бога, и все отчуваем тяжар шматликих наших согрешений. Тому Святая Церква закликает нас уступить на духовную ниву добродейности, каб откинуть марудность упавшей человечей натуры и узброиться у интенсивный подвиг. Выявлением нашего жадания вольного вертания у батьковский дом является подвиг, у які вступим уже завтра. Подвиг для очищения от слабостей и для придбания добродейности, для перемоги над смертью и на солоды святого у воскресения Господнего. Православный подвиг, згодно святым айцам церкви, не является самометой, только сродком. Метой подвигу завсёды было очищение от слабостей так, как мы могли стать схильными до нашего єднання с Богом у Христе, значит, нашего обагавлення. Подвиг – это шлях до обагавлення, и было бы великой помилкой поставить у залежность наше збавлення только от подвигу самого по себе, без Божьей ласки и безмежной милосердности Божьей, тому что самооправдание есть поза межами православного духовного життя. Это обозначає отлучение от збавення. Далей, православный подвиг справа подлеглая канонам церкви и ніяким чином не регулюється особистой волей. По-перше, боский обов'язок виконування заповедей Христових з'являється таким тільки внутрі догматичних і канонічних межів нашої святої православної церкви. По-друге ж, усі люди – это значит духовные, светские, монахи и миране, дейничаем у стримани боских заповедей, як одно тело, як церква. Тому справу подвигу не регулюем самовольно, але так, як визначають святые каноны церкви и як раять наши духовные яйцы. Слухаючи их, маем махчимость позбегнуть перевеличенням и недостатков, якія мають серьезные последовности у духовном житті. Мета и плен православного подвигу – это цалковитое послушенство воли Бога. Последовностями такой же послухмяности является подпорядкование наших неразумных страстей освященному и пануючому слову, а затем подпорядкование неразумной натуры освященному человеку. Переживаем трагедию шматкратного разрыву гармоничных взносин с Богом, с другим человеком, с материальным творением и самим собой. И тут вот причина стрессу, кризису межчеловечих отношений. панаванне прыроды і пагроза прыроды супраць чалавека цераз розныя з'явы прыроды. Праваслаўны подзвіг імкнецца да выкаранення вышэйзгаданых падзелаў, да прыняцця прапанаванага Господам нашым Ісусам Христом прымірэння з Богам і светам, да яднання чалавека з чалавекам. Дасягненне гэтага адбываецца цераз блажэнную дабрадзейнасць пакоры, якую згодна вучэнню Аввы Ізаака, як боскую адзежу лічаць людзі і зверы і само неразумнае тварэнне, а палохаюцца ж і здрыгаюцца нячыстыя дэманы. Адгэтуль усякі подзвіг, які падтрымоўвае славалюбства, аддаляе ад Бога і прыносіць страту. Апошнім праславленым плёнам праваслаўнага подзвігу, згодна з вучэннем нашых айцоў царквы, з'яўляецца вянец дабрадзейнасці, значыць, любоў. І на самай справе усялякі подзвіг з'яўляецца па сутнасці рэзультатам любові да Бога, але таксама і падрыхтоўкай да дальнейшай вечнай любові. Абсалютная любоў з'яўляецца плёнам абсалютнага і поўнага выканання боскіх запаведзей. Зразумела, што праваслаўны подзвіг не мае ніякай сувязі з рознымі формамі ўсходняга містыцызму, а таксама заходняй псіхасаматычнай гімнастыкі, якія імгнуцца да самаапраўдання і самазбаўлення чалавека. Таму яны не маюць збавіцельнай сілы для няшчаснага чалавека, а таксама не садзейнічаюць яго збавенню і анталагічнай годнасці. Гэта так, як Адам, які, прымаючы абманнае захвочанне змія, жадаў сваім асабістым спосабам стаць Богам, а не шляхам, ведучым да яго абагаўлення, указаным яму самім Господам. З такімі думкамі ўступаем у надыходзячы вялікі пост. Вызвалімся ад гіпакрызіі і неразумнай заздрасці, прабачым адзін аднаму, памножым любоў да ўсіх, захаваем у чысціні розум, у больш працяглых малітвах, багаслужбах, бо такіх ахвяр і такога подзвігу чакае ад нас Бог.
Oh,
Православная церква у Кракове, якая знаходзіцца ў забытковай камяніцы пры вуліцы Шпітальнай, гэта не толькі будынак са шматгадовай бурлівай гісторыяй. Двухпаверховы храм упрыгожваюць вітражы аўтарства прафесара Юрыя Навасельскага, мастака, які асабліва звязаны з гэтай царквою, паколькі быў яе прыхажанінам. Таксама мастак напісаў іконы і паліхромію ў царкве. Пра гісторыю царквы ў Кракаве распавядае яе настаяцель айцец Яраслаў Антасюк.
Гісторыя парафіі сięga właściwie XX wieku, tej, której jak gdyby nieprzerwane funkcjonowanie parafii. Oczywiście wiele w Krakowie jest śladów cyrilometodiańskiej tradycji do dzisiejszego dnia. Nawet przechadzając się, wielu turystów nie ma i mieszkańców świadomości, że Plac Słowiański, który jest w Krakowie, to nie po prostu Plac Słowiański. Dzisiaj tam właściwie nic nie ma, ale to plac, gdzie stała właśnie cerkiew Świętego Krzyża, w której jeszcze za fundacji królowej Jadwigi były odprawiane nabożeństwa w języku słowiańskim. I stąd Słowiański Plac. Natomiast jako takie struktury parafialne w Krakowie rodzą się w okresie międzywojennym. A właściwie wtedy, kiedy Polska odzyskuje niepodległość, wtedy natychmiast niemalże zaczynają być sprawowane nabożeństwa. Pierwsze w obozie dla internowanych na Dąbiu, końcówka 18 roku, potem w 19 roku 20 i w 23 wiemy o tym, że już jest powołana, erygowana taka parafia wojskowa dla żołnierzy, którzy tutaj stacjonowali, żołnierzy marszałka Piłsudskiego. I w tym okresie międzywojennym w Krakowie, w okręgu tu krakowskim było około 4000 żołnierzy szeregowych wyznania prawosławnego, więc możemy sobie wyobrazić, jak wielu ich było. Arcybiskup Szymon Romanczuk, jeszcze nasz arcybiskup, biskup łódzki, świętej pamięci, wspominał, że jego wujek służył tutaj i opowiadał mu, jak chodził do cerkwi, tu śpiewali żołnierze. Więc proszę sobie wyobrazić, taka parafia, w sumie nieduża, kilka tysięcy w ogóle przewija się tylko żołnierzy. Zachowały się ikony z tego okresu, którymi uzupełniana była świątynia w okresie międzywojennym, a mieściła się pierwsza świątynia. Dla tych, którzy znają Kraków, na ulicy Lubicz, dzisiaj jest tam Opera Krakowska, duży budynek, a obok niej taki stary budyneczek jest Operetki Krakowskiej i to właśnie w nim, w tym małym budyneczku była pierwsza ulokowana cerkiew. Stamtąd w 1927 roku cerkiew zostaje przeniesiona na plac na Groblach, a więc pod sam Wawel. Dzisiaj to jest taki okazały hotel Sheraton, a historycznie te budynki to były browary królewskie, a potem były to budynki garnizonu krakowskiego w okresie międzywojennym. A więc tam dowództwo stacjonowało i w jednej z sal koszarowych była właśnie kaplica prawosławna, w której już umiejscowiono też ikonostas, który zachował się z cerkwi w Miechowie, który do dziś dnia stanowi główne wyposażenie naszej krakowskiej cerkwi. Od 27 roku do 39 tam mieściła się cerkiew i tam spotykali się zarówno prawosławni żołnierze, jak i miejscowa ludność cywilna. W latach 30 parafia zostaje przemianowana w związku z tym już z wojskowej na cywilno-wojskową. 39 rok, oczywiście wybuch wojny, zostaje zlikwidowana cerkiew, dlatego że tamte budynki zajmuje okupant, zajmuje wojska niemieckie, dowództwo. Tutaj, gdzie jesteśmy obecnie, na ulicy Szpitalnej 24, ten budynek za zgodą władz okupacyjnych zostaje umiejscowiona cerkiew. Historycznie budynek ma datację początku na XV-XVI wiek. Te najstarsze części mamy w piwnicy, a im wyżej, tym już młodsze mury i młodsze cegły. Natomiast pod koniec XIX, na początku XX wieku, ten budynek przechodzi na własność Stowarzyszenia Żydowskiego Charytatywnego, które tutaj w 1932 roku otwiera dom modlitwy dla członków swojej społeczności. I przez 7 lat była tutaj dom modlitwy, synagoga. W 1939 przestaje funkcjonować. Niemcy oczywiście likwidują wszystkie synagogi w Krakowie, w tym tą, i oddają ten budynek dla fabrykanta, który zaczyna produkować tutaj meble. Władze pozwoliły na to, żeby parafia odkupiła od tego fabrykanta to pomieszczenie początkowo, a później stopniowo już cały budynek przeszedł na własność naszej wspólnoty. 7 grudnia 1941 roku dokonano poświęcenia po już remoncie tutaj tej cerkwi Zaśnięcia Bogorodzicy na ulicy Szpitalnej 24 w Krakowie. I od tego czasu nieprzerwanie do dnia dzisiejszego modlimy się w tych murach.
Kiedy wchodzi się do cerkwi, można zauważyć ikony Nowosielskiego. To był wasz parafianin?
No bezsprzecznie. Parafianin i osoba, która stanowiła wraz z profesorem Dobrzańskim i profesorem Grygorowiczem, to było całe pokolenie plejada wspaniałych ludzi. Najwięcej prac zachowało się u nas Nowosielskiego i to taki jasny wyraz jest tego, że był tu i parafianinem, i człowiekiem, któremu bardzo zależało na prawosławiu.
2023 rok raszeniem polskiego sojmu nazwany jak raz godem profesora Jurija Nowosielskiego. Скага.
Допомога психологічна і допомога духовна разом чи поособку. Такий доклад відбився у час Всехніці православної культури у Центру православної культури в Білостоку. З докладом виступив отець Артур Алексєюк, викладчик православної духовної семінарії і Богословської академії в Варшаві.
Помоц духовну належить розрізнити від помоці чисто психологічної. Звикле помоцю духовною займаються духовні. Помоцю психологічну займаються психологові, тим не мніє, якщо духовний потрафі łączyć ze sobą ті два обшари wiedzy, wtedy jest najlepiej, ponieważ rozumie te względy czy też aspekty psychologicznego działania człowieka, funkcjonowania człowieka i oczywiście te duchowe również są mu bliskie, a zatem potrafi zrozumieć człowieka z dwóch punktów widzenia. Oczywiście to nie jest jeszcze wszystko, jeszcze jest punkt widzenia somatyczny. To znaczy, na przykład, jeśli duchowny jest lekarzem. Jeśli jest lekarzem, psychologiem i duchownym, to już jest sytuacja idealna. Znaczy, ja stoję na stanowisku takim, że dobrze jest integrować te obszary wiedzy, wiedzy psychologicznej i wiedzy, dajmy na to, teologicznej. Oczywiście można tutaj również mówić o wiedzy takiej czysto duchowej, ale to nie jest raczej wiedza, ile doświadczenie.
Często są takie sytuacje, że człowiek sam sobie nie radzi, idzie do spowiedzi, ale po spowiedzi też mu nie jest dobrze. Chodzi mi o to, że są takie sytuacje, że była Basia, a jest Piotr, albo na odwrót. Człowiek cierpi. Jak w takich trudnych sytuacjach sobie radzić?
Przede wszystkim trzeba rozmawiać, mieć kogoś, kto by potrafił wyjaśnić pewne zawiłości ludzkiej natury, funkcjonowania człowieka. Wyjaśnienie to jedno, a zrozumienie to drugie. Oferując sobie to pomoc psychologiczną, czy ją stosując, w jakiś sposób uskuteczniając, trzeba zwrócić uwagę na to, czy człowiek jest z perspektywy duchowej. Na pewno ten aspekt wiary wchodzi w grę. Ważny jest również taki aspekt sprawczości. To znaczy, żeby tak zupełnie nie polegać tylko i wyłącznie na wierze, chociaż może to się wydać obrazoburcze, takie stwierdzenie, bo przecież my wiemy, że wiara jest tym komponentem człowieka niezwykle istotnym, ale również wiara powinna wzmacniać sprawczość. Jeżeli uda nam się powiązać te dwa aspekty, wiarę i sprawczość, tak jak to Chrystus w Ewangelii przecież zawsze wiązał, uzdrawiając tych, którzy do Niego przychodzili, którzy zostali przez Niego uzdrowieni, to wówczas będzie sukces. Oczywiście ta sytuacja, kiedy człowiek przychodzi do spowiedzi, odchodzi nieusatysfakcjonowany, jest sytuacją trudną, ale z drugiej strony jest też sytuacją dobrą. To znaczy, że jest to powód do tego, aby głębiej poszukiwać, bardziej drążyć temat, bardziej się sobą zainteresować, zapytać siebie, co tak naprawdę jest dla mnie ważne i istotne. Brak satysfakcji jest również czymś, co można przekuć w sukces. To nie jest tak, zresztą życie człowieka tak nie wygląda, każdy to wie, że życie to jest nieustające pasmo sukcesów. Również porażka ma swoją wagę i porażka nie musi być porażką bezwzględną. Ona może prowadzić do prawdy, ona może prowadzić do sprawczości, ona może prowadzić do sukcesu, aby człowiek potrafił w swoim życiu, w tym środowisku, w którym istnieje, w którym funkcjonuje, też dobrze funkcjonować. Cerkiew wskazuje tą bardziej drogę duchową, natomiast jeżeli ta osoba trafi na kapłana, który będzie znał i będzie wiedział, że wiedza psychologiczna również jest wiedzą pomocną i że warto w tym przypadku skorzystać z wiedzy psychologicznej, oczywiście tu mowa tutaj już o formacji kapłańskiej, to wtedy wskaże tej osobie taką drogę.
Pokutuje trochę takie stwierdzenie, że jak do psychologa albo do psychiatry, to już coś nie tak z głową, już człowiek jakby chory psychicznie.
To jest nieprawda. Oczywiście my mamy w sobie taki krytycyzm, że jeżeli już idziemy gdzieś tam do psychologa, czy nie daj Boże do psychiatry, to już jesteśmy na pewno jacyś zaburzeni, albo jesteśmy w obłędzie i ktoś nas osądzi. Oczywiście to pokutuje taki stereotyp, ale to jest tylko i wyłącznie stereotyp i to jest zupełnie niesłuszne myślenie. Sama duchowość nie wystarczy. Sama psychologia również absolutnie nie wystarczy. Jeżeli jest możliwość zintegrowania, mówię tutaj oczywiście o zdrowiu psychicznym, takim psychologicznym zdrowiu, to wtedy jest bardzo dobrze. Oczywiście to też nie jest tak, że to od razu pomaga.
Pomoc i psychologiczna, i duchowa jednak są razem, a nie osobno.
Pomoc psychologiczna i pomoc duchowa jest razem, a nie osobno, aczkolwiek te dwa obszary trzeba od siebie odróżniać. Może to czynić jedynie ten człowiek, ten powiedzmy duchowny czy też psycholog, który potrafi zrozumieć oba podejścia. Wtedy to daje skutek.
Oh.
A teraz informacje z życia Cerkwi Prawosławnej. Dziś ostatnia niedziela przed Wielkim Postem i nosi ona miano Niedzieli Darowania Win. Ewangelia czytana w tym dniu napomina, że nie sposób służyć Bogu bez uprzedniego pojednania się z bliźnimi. W monasterach z dawien dawna panował zwyczaj odosobniania się na czas 40-dniowego postu. Zanim jednak mnisi rozeszli się po swych samotniach, prosili wzajemnie u siebie darowania win. W owym dniu, często bezpośrednio po liturgii, w świątyniach odprawiana jest wieczernia, po której zakończeniu kapłan prosi parafian, by darowali mu jego winy. Wierni zaś proszą przebaczenia u siebie nawzajem.
Przez pierwsze 4 dni Wielkiego Postu, wieczorem, w cerkwi czytany jest wielki kanon pokutny świętego Andrzeja z Krety. Największe autorytety Bizancjum nawoływały do pokuty. Wśród nich właśnie był święty Andrzej, który około 690 roku został biskupem Krety. Uczucie pokutne, którym ogarniętych było wiele osób, wyraził w swoim znamienitym kanonie. Na ogół kanony składały się nie więcej niż 30 troparionów. Utwór hierarchy z Krety liczy ich 250. W oryginale pisany jest wierszem rytmicznym i przed słuchaczami pojawiają się obrazy ze Starego i Nowego Testamentu, każdy zaś epizod stanowi apel do pokuty.
W środę i w piątki całego postu będą sprawowane liturgie uprzednio poświęconych darów. W sobotę pierwszego tygodnia Wielkiego Postu w szczególny sposób cerkiew wspomina pamięć wielkiego męczennika Teodora Tyrona. Zgodnie z tradycją na cześć tego świętego już w piątek po liturgii uprzednio poświęconych darów w cerkwiach święci się koliwo.
A dzisiaj, w niedzielę seropusną, proszczone Woskresienie, Jego Ekscelencja arcybiskup Jakub, wespół wszystkimi duchownymi miasta Białegostoku, odprawi wieczorne nabożeństwo z czyną proszczenie obit. Nabożeństwo rozpocznie się o godzinie 17 w katedrze świętego Mikołaja w Białymstoku.
Po wieczerze z kanonem świętego Andrzeja z Krety Jego Ekscelencja arcybiskup Jakub odprawi w poniedziałek o godzinie 17 w katedrze świętego Mikołaja w Białymstoku. We wtorek o godzinie 17 w cerkwi świętego męczennika archimandryty Grzegorza w Dolinach Górnych. W środę również o godzinie 17 w klasztorze żeńskim w Zwierkach, a w czwartek o godzinie 17 w klasztorze męskim w Supraślu.
Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Eleos prowadzi akcję pomocy ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Jak wiemy, kilkanaście miast praktycznie zniknęły z powierzchni ziemi. Kilka tysięcy domów nie nadaje się do zamieszkania. Ponad 45 tysięcy rannych, a co najstraszniejsze, ponad 9 tysięcy zmarłych. Dlatego Eleos prosi o wszelką pomoc, o ofiary i o wpłacanie ich na konto Prawosławnego Metropolitalnego Ośrodka Miłosierdzia Eleos. Zebrane środki w całości zostaną przekazane na pomoc poszkodowanym i odbudowę zniszczeń.
I właśnie takim czynem nasza pieradacza nabliżyła się do swojego zawieszenia.
Żadaję wam błogosławionej niedzieli, gdy błogosławiona periodu Światowej Wielkiej Czterdziesiątnicy. Sława Jezusu Chrystu.
Sława na wieki.
Терпи.